Poranna rozmowa Radia Centrum. Zaprasza Filip Karman.
Dzień dobry, gościem jest Joanna Mucha z Koalicji Obywatelskiej. Kłaniam się pani poseł.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zostało pani poseł kilkanaście godzin do rozpoczęcia ciszy wyborczej. W jakiej kondycji Rafał Trzaskowski opuszcza boisko?
Na pewno zmęczony, ale myślę, że to dotyczy wszystkich kandydatów, którzy kończą którąś turę wyborczą. A teraz ten wyścig był absolutnym sprintem. Przecież dla Rafała Trzaskowskiego ta kampania trwa zaledwie kilka tygodni de facto. Ona jest bardzo, bardzo krótka, więc to nie jest maraton, to jest sprint. Więc wszyscy jesteśmy zmęczeni, ale też mam poczucie takie, że doprowadziliśmy do stanu, w którym będziemy całą noc sprawdzać wyniki wyborów. Będziemy nad ranem martwić się o te ostateczne, martwić się i cieszyć się na przemian, bo myślę, że jest sytuacja łeb w łeb, że jesteśmy naprawdę na absolutnej równowadze i każdy głos będzie się liczył.
Do tematów ogólnopolskich jeszcze wrócimy. A czy nie zdziwiły pani wyniki wyborów pierwszej tury w Lublinie konkretnie?
Nie, one nie były zaskakujące. One w dużej części się pokrywają z tym, w jaki sposób nasz region czy nasze miasto głosuje w trakcie wyborów tych parlamentarnych.
No ale wydawało się, to znaczy właśnie działacze się cieszyli, że Lublin stał się bardziej PO-wski, a mniej PiS-owski. To oczywiście ma swoje uzasadnienie, bo rzeczywiście Jacek Bury zrobił dobry wynik do Senatu, wygrał okręg miejski. Prezydent Krzysztof Żuk wygrał w pierwszej turze, no i radnych Krzysztofa Żuka jest zdecydowanie więcej niż radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dlatego ja uważam, że jeśli chodzi o sam Lublin, to tutaj wygrana Rafała Trzaskowskiego jest jak najbardziej prawdopodobna. Oczywiście na tej naszej ścianie wschodniej cała Lubelszczyzna to są raczej tereny, które głosują za Zjednoczoną Prawicą, ale też jeżdżąc w trakcie tej kampanii wyborczej widzę, jak bardzo zmieniają się nastroje, jak ludzie, którzy mówią nam wprost, wcześniej głosowali na PiS, dzisiaj mówią, że będą głosowali na Rafała Trzaskowskiego, bo mają dość po prostu. To hasło jednak wybrzmiało z milionów gardeł i naprawdę ludzie mają dość.
Czy zna pani zarzuty czy uwagi Michała Kabacińskiego, byłego posła twojego ruchu, co do waszej kampanii, waszej, mówię tu o działaczach Platformy z Lublina?
Tak, słyszałam. Michał uważa, że powinniśmy, bo my przez ostatnie tygodnie jeździliśmy wspólnie we trójka posłów, Michał Krawczyk, Marta Wcisło i ja jeździliśmy po różnych miejscowościach, spotykaliśmy się z ludźmi. Michał uważał, że powinniśmy te spotkania organizować indywidualnie, tak żeby tych spotkań było trzy razy więcej, ale proszę uwierzyć, że to już z doświadczenia wiemy, że tego typu spotkania są po prostu lepsze, więc my naprawdę się opieramy na doświadczeniu, a nie na wyczuciu.
Ale Michał Kabaciński zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz, czyli że jeździliście do miasteczek, w których Rafał Trzaskowski po pierwsze i tak miał zmobilizowany elektorat, a po drugie do miasteczek, w których Rafał Trzaskowski i tak nie miał zbyt dużych szans na wygraną.
A to akurat jest nieprawda, bo 2-3 dni temu byliśmy w Janowie Lubelskim na przykład, gdzie Janów jest w naszej części okręgu wyborczego, czyli w tej szóstce najbardziej głosującym na Zjednoczoną Prawicę miastem. I okazuje się, że tam było jedno z najlepszych spotkań, gdzie przyszła bardzo duża grupa ludzi, żeby się z nami spotkać. I niezwykle ciekawa dyskusja. I naprawdę widać, że nawet w takim Janowie Lubelskim zmienia się w tej chwili atmosfera.
No a w Świdniku? Byliście w Świdniku. W Świdniku w pierwszej turze wygrałby Andrzej Duda.
W Świdniku również mieliśmy spotkanie. Także to myślę, że Michał Kabaciński może mieć niepełne dane.
Okej. Wróćmy do tematów ogólnopolskich. Czy przejęcie przez Rafała Trzaskowskiego częściowo programu, a częściowo wyborców Roberta Biedronia i Szymona Hołowni może się teraz odbić czkawką?
Nie do końca rozumiem, z jakiego powodu miałoby się tak stać.
Z takiego, że teraz gracie o wyborców Kosiniaka-Kamysza i Krzysztofa Bosaka, a to są jakby nie było dwa odległe bieguny.
Znaczy to jest oczywiście problem, ale wydaje mi się, że dzisiaj ci, którzy są jeszcze niezdecydowani, podejmują decyzje na takich jakby stosując takie duże kwantyfikatory, powiedziałabym, czyli stosując naprawdę myśl, czy myśląc o tym, w jaki sposób Polska będzie, w którą stronę będzie szła w najbliższym najbliższych latach. I myślę, że każdy, kto był do tej pory wyborcą Krzysztofa Bosaka, czy wiele osób, myśli o tych programach, które jakby trochę nas zbliżają do tego, co się działo w trakcie komunizmu, czyli sprzed 89 roku. I ja na przykład mam bardzo wiele informacji o tym, że dotychczasowi wyborcy Krzysztofa Bosaka chcą głosować na Trzaskowskiego ze względu właśnie na to, że nie akceptują takiego sposobu postępowania z gospodarką, jaki to dzisiaj jest w wydaniu PiS-u i co wspiera Andrzej Duda. Natomiast jeśli chodzi o wyborców lewicy, to tu wydaje mi się, że no już jakieś dramatyczne zacietrzewienie musiałoby spowodować, że nie zagłosują na Trzaskowskiego. Natomiast tutaj na pewno nie będzie, czy to są zupełnie pojedyncze osoby, które głosując w pierwszej turze zagłosowały na Biedronia i w drugiej turze zagłosują na Andrzeja Dudę. Wydaje mi się to mało prawdopodobne.
No dobrze, ale na przykład załóżmy, że jest sobie taki szczery wyborca Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak on ma zagłosować na Trzaskowskiego, skoro popiera go Robert Biedroń?
No tak, ale ten wyborca Polskiego Stronnictwa Ludowego widzi też wskazania ze strony czy Władka Kosiniaka-Kamysza, które było wyraźne. Też powiedział w sposób jasny i oczywisty, że jest mu bliżej do Rafała Trzaskowskiego. I wskazania ostatnio Kalinowskiego, Jarubasa i naszego Krzysztofa Hetmana. I Adama Struzika, który bardzo wyraźnie przecież na wiecu wyborczym powiedział, że popiera Rafała Trzaskowskiego. Jak wyborca PSL-u może zagłosować na Andrzeja Dudę, jeśli Zjednoczona Prawica mówiła wprost ustami pani Mazurek, że chce zniszczyć PSL, że PSL to powinna być partia, która powinna ze sceny politycznej po prostu zniknąć. Wydaje mi się, że to jest no, karkołomne dość głosowanie przez wyborców PSL-u na Andrzeja Dudę.
No dobrze, dodatek do emerytury, pani poseł, 200 zł na każde dziecko. To jest postulat Małgorzaty Trzaskowskiej, czy może państwa Trzaskowskich, tak lepiej to można ująć. To nie jest drobna hipokryzja w waszym wydaniu?
Z jakiego powodu?
No z takiego, że byliście bardzo cyniczni i krytyczni co do 500+, także programu pomocowego. Ja wiem, że tutaj trzeba pani przyznać, że pani szybko zmieniła dosyć pogląd na tę sprawę. No ale jednak chyba nie w tym kierunku miało to iść. Mówiliście, że budżet tego nie wytrzyma.
Ale też mówiliśmy zawsze i ta nasza agenda związana z prawami kobiet jest bardzo wyraźna. I mówimy, ja to wciąż powtarzam, że dzisiaj w Polsce mamy do czynienia z taką sytuacją, że kobiety, jeśli chodzi o pracę zawodową, a te, które są aktywne zawodowo, pracują prawie tyle samo, ile mężczyźni. Pracują 3, 4, 5 razy więcej, jeśli chodzi o obowiązki domowe. Znacznie bardziej mają obowiązki związane z opieką nad seniorami na sobie, nie na mężczyźnie, tylko zwykle jest to na kobiecie. Oczywiście również wychowanie dzieci. I za to wszystko dostają niższą emeryturę. Więc jest zauważalna niesprawiedliwość i myślę, że taki dodatek dla kobiety, która jednak w większym stopniu zajmuje się dziećmi, jest po prostu kwestią sprawiedliwości takiej między naszymi płciami.
A skąd wziąć pieniądze na to, na ten program konkretnie?
Jeśli popatrzymy na to, ile mają te wielkie inwestycje kosztować, ten mityczny centralny port, który nadal jest polem albo ścierniskiem i który ma kosztować jakieś grube dziesiątki miliardów złotych, to zdecydowanie lepszą inwestycją społeczną jest tego typu inwestycja.
Do tego wrócimy, mam nadzieję, ale mam jeszcze jedno pytanie, już kończąc kwestie programowe. Co pani powie wyborcom Konfederacji, na przykład Konfederacji, którzy głosują na Trzaskowskiego, dlatego że jest to, jak sami mówią, mniejsze zło?
Że ich rozumiem, bo każdy, kto jest młody, ma prawo do takich dość wyrazistych i skrajnych przekonań. Mówi się przecież nawet, że ktoś, kto za młody nie był rewolucjonistą, nic dobrego z niego nie wyrośnie. To jest przecież słynne powiedzenie. Więc to, że młodzi ludzie mają wyraziste poglądy, jest rzeczą zupełnie normalną i akceptowalną. Zwykle one kierują się, te poglądy kierują się w raczej w w stronę centrum wtedy, kiedy doświadczenia jakiegoś takiego życiowego nabieramy, ale ja to rozumiem. Ja myślę, że ci młodzi ludzie, którzy martwią się po prostu o losy Polski, martwią się o to, że polska gospodarka nie wytrzyma, myślą o tym, że to ich życie, to ich przyszłość jest w tej chwili przez rządy PiS-u najbardziej obciążana i w związku z tym rzeczywiście jako mniejsze zło wybiorą Rafała Trzaskowskiego, a ja mogę ich zapewnić, że to będzie po prostu dla nich dobry wybór, bo rzeczywiście Polska musi skorygować tę swoją drogę, na którą weszła 5 lat temu.
A czy tym wyborcom niezdecydowanym, ale właściwie wszystkim ta niby debata ostatnia obu kandydatów ułatwi wybór?
Nie było debaty. To jest pierwszy raz chyba, kiedy dwa jest mniejsze od jednego, tak? Te dwie debaty, tak zwane debaty, nie były oczywiście żadnymi debatami. Ale też jeśli ktoś posłuchał wypowiedzi Andrzeja Dudy i pytań, które były przecież przygotowane, widać to było, że to były przygotowane pytania gdzieś przez sztab. Z drugiej strony kandydata, który nie boi się stanąć, przepraszam, naprzeciw 20 chyba redakcjom i to w dużej części redakcjom nieprzyjaznym i potrafi z otwartą przyłbicą odpowiedzieć na pytania, niektóre naprawdę trudne, przecież to nie były pytania na pewno, do których można się było wcześniej przygotować, to myślę, że ktoś, kto wysłuchał obu tych długich wypowiedzi, miał bardzo ułatwiony wybór.
Ale skoro już ustaliliśmy, że te niby debaty czy konferencje prasowe, bo tak to właściwie trzeba nazwać, no były groteskowe, to niech pani powie, komu to wyszło na dobre, a komu nie do końca. Zmierzam do tego, że Adam Hoffman powiedział na antenie jednej z rozgłośni, że to Rafałowi Trzaskowskiemu jako goniącemu powinno zależeć bardziej na debacie w tradycyjnej formie.
Ależ nam jak najbardziej zależało na debacie i naprawdę chcieliśmy tej debaty i naprawdę proponowaliśmy, żeby ta debata się odbyła. Ja myślę, że wie pan, Jacek Kurski jest bardzo dobrym politykiem. On jest dzisiaj szefem telewizji publicznej, ale on jest naprawdę bardzo dobrym politykiem. I wiedział, że jeśli będzie debata między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim, to Andrzej Duda tę debatę na pewno przegra. On to po prostu wiedział. W związku z tym wiedział też, że musi stworzyć takie warunki, które będą absolutnie dla naszego sztabu nie do przyjęcia. Bo nie jest do przyjęcia dla naszego sztabu, żeby Rafał Trzaskowski uczestniczył w wiecu Andrzeja Dudy. A de facto ta tak zwana debata w Końskich została zaprojektowana jak wiec wyborczy Andrzeja Dudy. Z podstawioną z publicznością wybraną, myślę, w jakimś, nie wiem, castingu czy w jakiś taki sposób i z przygotowanymi pytaniami. No, nie można legitymizować tego typu zachowań, nie można powodować, że tego typu zachowania są przez nas akceptowane i nie można się podkładać najnormalniej w świecie. Po prostu tego nie możemy robić. Więc rozumiem decyzję Rafała o tym, żeby nie wziąć udziału, no bo trudno spodziewać się, żeby Rafał Trzaskowski, tak jak mówię, brał udział w wiecu wyborczym Andrzeja Dudy.
Ostatnie pytanie, pani poseł. Wynik będzie, jak wiemy, bardzo bliski jednego i drugiego kandydata. Różnica to będzie prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy głosów. Mówiła pani, czy powtarza pani w wywiadach, że obawia się pani fałszerstw. Powie pani coś więcej o tym?
Obawiam się, może nie tyle fałszerstw z jednej strony też, bo one się zdarzają cały czas, to trzeba naprawdę powiedzieć wprost, że one się zdarzają, dlatego tak nieprawdopodobnie ważne jest, żeby się zgłaszać jako mężowie zaufania i jeszcze dzisiaj, jeśli się zgłosicie Państwo do naszego biura, do nas na krakowskim przedmieściu 10/5, to jeszcze nadal można uzyskać pełnomocnictwo i być mężem zaufania w jednej z komisji wyborczych, cały czas około setka komisji wyborczych na Lubelszczyźnie, to są te, gdzie nie mamy ani członka komisji, ani męża zaufania, więc naprawdę zgłaszajcie się, naprawdę zapraszamy. Trzeba patrzeć na ręce liczącym głosy. Trzeba sprawdzać, czy każda osoba, która zgłasza się do komisji wyborczej, legitymuje się, czy pokazuje swój dowód osobisty, bo to jest wymóg i nie można wydać karty wyborczej bez tego. No i oczywiście kwestia tych wyborów za granicą, która jest dramatycznie właśnie tutaj wydaje mi się ewidentna, bo tam, gdzie w pierwszej turze Rafał Trzaskowski i opozycja mieli dobre wyniki, tam okazuje się, że problemy są z zagłosowaniem albo nasi wyborcy otrzymują niepodstemplowane karty wyborcze. Więc spodziewam się też po wyborach, bardzo niezależnie od tego, kto je wygra, bardzo wielu protestów wyborczych. I to też się będzie na pewno działo.
Bardzo dziękuję, Joanna Mucha, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję uprzejmie. Zapraszam na wybory. Naprawdę niezwykle istotne, moi drodzy Państwo, jeśli w tych wyborach nie wybierzemy dobrze, to kto wie, może to będą nasze ostatnie wybory. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, a ja zapraszam już nie w swoim imieniu na poniedziałkową rozmowę Radia Centrum. Do usłyszenia.